Szanowni Państwo, dziś w Spokojnie to tylko rozmowa. Dostojny gość, ksiądz biskup Tadeusz Pikus, ordynariusz Drohiczyński. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wciąż profesor, czynny profesor UKSW.
Tak, nie tyle UKSW. Byłem profesorem UKSW, wykładałem. Natomiast ostatnio wykładam na papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Księże biskupie, jak już właściwie 3-4 prawie miesiące obecności na Podlasiu, tym takim właściwym Podlasiu, bo Drohiczyńska diecezja szczyci się tym, że to jest to właściwe Podlasie i zawsze diecezji siedleckiej to wymawia, że troszeczkę sobie tu uzurpujemy prawo do tej nazwy.
Tak mówią, że tam jest centrala, centrum Podlasia.
Jak ksiądz biskup odnajduje swoją diecezję, swoich diecezjan?
Jest to czwarty miesiąc. Jestem wciąż w trakcie poznawania. Natomiast te pierwsze doświadczenia są bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o kontakt z księżmi, kontakt z wiernymi, z instytucjami, ponieważ w tym czasie cały czas posługuję, czyli niemal każdego dnia jestem w innym miejscu, w innej parafii czasami. Też spotykam ludzi, którzy przychodzą tutaj do kurii. Także ogólnie mówiąc, etap poznawczy. Wzajemnie się poznajemy. Ludzie są ciekawi, kogo mają, kogo przyjęli do diecezji. Ja też niektóre miejsca odwiedzam po raz pierwszy, ponieważ wcześniej nie miałem takiej okazji, żeby bywać w tej diecezji. Moje doświadczenie to kilka spotkań, dwa, może trzy, które miały charakter spotkań uroczystych i ze dwa robocze. Uroczyste to między innymi spotkanie z Ojcem Świętym w Drohiczynie. To było wtedy spotkanie ekumeniczne 10 czerwca 1999 roku. Wtedy byłem wyświęcony na biskupa w maju, 8 maja i później w czerwcu, czyli miesiąc później byłem na spotkaniu w Drohiczynie. Drugie spotkanie to na jakiejś uroczystości związanej z otwarciem, wydaje mi się, telewizji Trwam. Nie pamiętam, który to był rok, ale tak z 10 lat temu chyba. Natomiast inne spotkania o charakterze roboczym to spotkania, które miały miejsce w Bielsku Podlaskim. To była wtedy taka sesja wyjazdu w teren w ramach dialogu ekumenicznego.
O czym będziemy jeszcze rozmawiali, o tym dialogu?
I to tyle, wydaje mi się.
Ale te prawie cztery miesiące dają już pewien taki pogląd, z jakimi największymi wyzwaniami ksiądz biskup zmierzy się tutaj w tej diecezji. Co jest takim czymś, co wybija się na plan pierwszy?
Takie mam wrażenie, że spotykam tutaj ludzi pobożnych i bogobojnych. I poza tym otwartych, serdecznych. Taka gościnność też da się zauważyć, większa może niż na Zachodzie, w sensie otwartości, takiej aż powiedziałbym kordialności. Natomiast poza tym to jest kraina lasów i pól. I oczywiście Bugu, który stanowi ozdobę właściwie tego miejsca.
No, najpiękniejsze widoki dopiero przed księdzem biskupem. To gdzieś w połowie września się wszystko zacznie. Jeśli tak. Nad Bugiem jest przepiękne.
No teraz też jest już bardzo ładnie, bo widzi się tę rzekę. Ja obserwuję z góry, będąc w samym Drohiczynie. Natomiast ta kraina piękna. Natomiast trochę wyludnia się. Często jest tak, że ludzie wyjeżdżają do miast. Jest to tendencja dosyć, powiedziałbym, powszechna, jeśli chodzi o dzisiejszy świat. To nie tylko tutaj u nas, ale chyba wszędzie taka jest próba budowania i bycia w dużych aglomeracjach. Może łatwiej się żyje, może bardziej interesująco. Choć nie zawsze bogaciej i lepiej, ale taka jest tendencja. Poza tym może to też jest taki jakiś zmysł wspólnotowy, żeby być jak najwięcej z ludźmi i w dużej masie.
No chyba, że ta wielka wspólnota zwykle jest wspólnotą ludzi anonimowych.
Tak, to są ludzie anonimowi, tak. To z jednej strony to jest wygodne w tym sensie, że jesteśmy obok siebie, ale wcale to nie znaczy, że jesteśmy wspólnotą. To fakt. Ponieważ ja przez prawie większość mojego życia to byłem właśnie w Warszawie, więc w dużym mieście ten aspekt anonimowości życia ludzi poznałem.
I problem wspólnot parafialnych, które tam praktycznie jako wspólnoty nie istnieją.
To znaczy, jako parafia bardzo trudno jest budować parafię na wzór wspólnoty. Raczej są wspólnoty we wspólnocie parafii, czy też wspólnoty w parafii, mniejsze zespoły ludzkie.
A tutaj ma ksiądz biskup do czynienia jeszcze ze starymi wspólnotami, które znają się od pokoleń.
Tak,
czy łatwiej?
Tak. Ja jeszcze nie miałem okazji tak być dłużej w jednej parafii. Raczej to były tylko spotkania w ramach posługi. Natomiast nie byłem tak, żeby z dzień, dwa dni. Dopiero rozpoczynam wizytacje kanoniczne, gdzie trochę będę mógł rozeznać właśnie ten wymiar życia.
Mhm. Księże biskupie, tak się jeszcze przypominam z całkiem prywatnych informacji, że ksiądz biskup ma relacje tutaj z naszą okolicą, zwłaszcza z naszą diecezją, z zachodnią częścią.
A cóż takiego?
A to nie jest przypadkiem rodzina w Garwolinie?
A w Garwolinie, tak, owszem. Jest tam brat Stryjeczny, który tam osiadł, tata ze swoją rodziną. Wiem, że pracował w szkole jako dyrektor.
Tak.
Tak, to przyznaję. Ja...
Wczoraj akurat go wspominaliśmy, więc.
Tak. A no właśnie, moje takie spotkanie pierwsze na tych terenach, to kiedy byłem jeszcze klerykiem, to uczestniczyłem w jego ślubie. Wiele lat temu to było. I wtedy właśnie byłem w Garwolinie.
Dobrze. Księże biskupie, ja mam takie pytanie, przechodząc już do tematów trochę bardziej ogólnych, dotyczących i sytuacji naszej tutaj jako Kościoła, jak również i narodu. Chciałbym zadać właśnie księdzu biskupowi. Czy ksiądz biskup uważa, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym takim wahnięciem w życiu społecznym, czy też może to jest tylko kwestia mediów, może tylko jest kwestia pewnych środowisk, że Kościół może mówić o pewnej formie, jeśli nie prześladowania, to nacisku w Polsce. Nacisku nieuprawnionego.
Jest to niewątpliwie dosyć skomplikowany obraz sytuacji Kościoła w społeczeństwie, ponieważ skomplikowany dlatego, że mówimy, że całe społeczeństwo jest prawie w 95% Kościołem. Jeżeli tak, to znaczy zostaje tylko niewielka część społeczeństwa, która może być w jakimś takim konflikcie, ale powstaje teraz pytanie, czy to rzeczywiście chodzi o Kościół i resztę, czy chodzi o wiernych w samym Kościele, którzy mają różne poglądy i różne postawy wobec tego, co my nazywamy Kościołem, a bardzo często utożsamiają wielu Kościół jako hierarchię i duchowieństwo, osoby konsekrowane, czyli tę grupę.
No tak to zostało ustawione przez komunę, bo to wygodne było dla państwa komunistycznego, żeby po prostu określać Kościołem tylko i wyłącznie hierarchię.
Nie, ja myślę, że to tak.
Że to Kościół ludowy jeszcze, tak?
Zawsze tak chyba było, bo to na pierwszy plan zawsze wyróżniają się kapłani.
No
w każdej religii też tak jest, że właściwie trzon Kościoła i powiedzmy, czy w innych religiach to się najczęściej utożsamia właśnie tę instytucję pod tą grupą, która przewodzi daną wspólnotą religijną. Także tutaj ja bym powiedział, że tu raczej zmaganie się poglądów różnych. Czy teraz, czy to jest tylko u nas, tutaj w Polsce? Wydaje mi się, że takie próby oceny Kościoła, jego postaw, mam na uwadze tutaj już nie tylko duchownych, ale i wiernych, to one są obecne tam, gdzie istnieje Kościół. Tam, gdzie istnieje Kościół. Ponieważ postawy wiernych, w tym może być i duchownych, są niekiedy takie, że jedni uważają, że to Ewangelia powinna kształtować człowieka i społeczeństwo. A inni uważają, że to człowiek i społeczeństwo ma kształtować Ewangelię. I chociażby na tym tle pojawi się już pewna różnorodność, ponieważ będzie tak, że jaki ma być Kościół, jakie ma zajmować stanowisko, jakie ma mieć poglądy w świecie, to właściwie zależy z jakiego punktu się weźmie, czy się odczytuje rolę Kościoła jako tego, który ma swoją misję i nie ma innej misji, jaką jest głoszenie i urzeczywistnianie Królestwa Bożego na ziemi. Mówiąc inaczej, jest to Kościół, czyli otwarcie się na Jezusa Chrystusa, który przez nas chce głosić i urzeczywistniać Królestwo Boże. A więc coś, czego świat dać nie może. Natomiast niekiedy jest tak, że niektórzy uważają, że Kościół ma budować Królestwo Ziemskie. I tu jest ten problem. I teraz tak. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że Królestwo Niebieskie, ono nie jest abstraktem. Również dotyczy spraw ziemskich, bo tutaj ono jest budowane. I kiedy weźmiemy pod uwagę sam Kościół jako instytucję, to należy pamiętać, że elementy instytucjonalne, które są nie mają charakteru politycznego, tylko sakramentalnego, one powinny również uczestniczyć w ewangelizacji. Włącznie z tym, co jest duchowe. Czyli i materia, i duch ma mieć tę narzędziową rolę, dzięki którym Królestwo Boże jest głoszone i urzeczywistniane. Mówiąc inaczej, może prościej, nie bez znaczenia jest, jaką jakość, jaką rolę w Kościele pełnią również sprawy doczesne, które są częścią Kościoła. A więc nie tylko wymiar duchowy, ale również i materialny. Tak jak człowiek jest zbudowany z ciała i z duszy, tak jak Jezus Chrystus, założyciel Kościoła, jest Bogiem i człowiekiem. I jedno i drugie, i człowieczeństwo, i bóstwo służy temu samemu celowi. I nie może być rozdziewu jakiegoś, powiedzmy, między duchem i materią, tylko powinna być spójność, ale celem tym jest misja, jaką ma spełnić Kościół, czyli ma to charakter duchowy.
Proszę księdza biskupa, obecne wydarzenia na Ukrainie każą w sposób szczególny z niepokojem patrzeć na to, co się może wydarzyć także w Polsce. Ksiądz biskup zajmował się wiele w swoim życiu problematyką ekumenizmu, a szczególnie relacji z chrześcijanami prawosławnymi, z Kościołem prawosławnym. Czy my Polacy możemy się, pytam już o księdza biskupa, zarówno doświadczenie, jak i wiedzę, czy my Polacy mamy czego się obawiać, patrząc na Ukrainę?
Bardzo konkretna kwestia, więc nie umiem tutaj odpowiedzieć, czy na ile mamy się obawiać. Na pewno zagrożenie kogokolwiek w świecie budzą nasze obawy, ponieważ w tym sensie, że my nie myślimy tylko o sobie, ale zawsze powinniśmy myśleć o innych. Jeśli nie ma obawy o siebie samych, to są obawy o innych. Po prostu każda wojna, każdy zamęt, gdziekolwiek on się dokonuje, a im bliżej nas, to również mąci nasze życie i budzi obawy, jak najbardziej.
Ja pytam się również w kontekście tego dokumentu, który ksiądz biskup również wypracowywał, dokumentu pomiędzy i cerkwią, i naszym kościołem, który został opublikowany.
Chodzi o dokumenty Kościoła prawosławnego w Rosji, rosyjskiego Kościoła prawosławnego.
I teraz pytanie brzmi, na ile zarówno cerkiew, jak również kościół katolicki, choćby w wydaniu tutaj sprowadzając tylko i wyłącznie do wspólnoty naszej, tutaj narodowej, jest w stanie na przykład wpłynąć na to, żeby ta sytuacja w jakikolwiek sposób zaczęła się, no, nazwijmy to, normalizować. Trudno oczywiście powiedzieć o normalizacji, bo ta sytuacja na Ukrainie jest bardzo skomplikowana. Tam się nie da niczego zero-jedynkowo powiedzieć. To myślę, że tak świetnym przykładem jest też taki konflikt, który mamy w Ziemi Świętej. Tam się też nie ma rozstrzygnięć zero-jedynkowych. Kto jest mniej lub bardziej winien? Trzeba brać pod uwagę pewne i tradycje, i historie, i stan obecny, i tak dalej, i tak dalej. Ale niemniej pytanie o rolę Kościoła i Cerkwi w tym procesie doprowadzenia do rozwiązań pokojowych. Czy można sobie, nie wiem, za pomocą kontaktów, które ksiądz biskup ma wypracowane i polski kościół ma wypracowane z cerkwią, tą rosyjską częścią prawosławia, moskiewską, dałoby się w jakikolwiek sposób tutaj stanąć w roli, nie wiem, mediatora, takiej oliwy, która wylewa na morze?
To znaczy, ja bym tak nie przeceniał tego wydarzenia, jeśli chodzi o doraźne działania. Natomiast samo wydarzenie podpisania takiego dokumentu, najpierw opracowania go, ma charakter historyczny. To jest fakt bez precedensu.
Tak, dokładnie.
I może przypomnę tylko, jakie cele temu przyświecały, bo były trzy cele tutaj postawione. Mianowicie pierwszy cel to cel ekumeniczny. Czyli wspólnie, razem, by opracować formę współistnienia. Tutaj zrobię taką dygresję. Mianowicie musimy brać pod uwagę partnerów dialogu tutaj, którzy wypracowywali ten dokument, czyli rosyjski Kościół prawosławny i Kościół katolicki w Polsce. Otóż zarówno Kościół katolicki w Polsce, jak i Kościół prawosławny rosyjski, to są kościoły lokalne. Czyli nie mogą rozwiązywać problemów, które dzielą te dwa wyznania. A więc Kościół katolicki i Kościół prawosławny. Czyli mają bardzo ograniczoną możliwość działania. Natomiast co mogą czynić? Mogą po prostu szukać pewnych przestrzeni przyjaznych działań, wspólnych działań, nawet pewnej współpracy, ale to o charakterze może społecznym, może poznawczym, pewnej życzliwości wzajemnej, co jest bardzo ważną sprawą takiego pokojowego współistnienia, działalności charytatywnej. Czyli tutaj w tych wymiarach. Natomiast dogmatów, które w zasadzie najczęściej są u podstaw podziału i one w zasadzie powinny być tylko brane pod uwagę, a nie jakiekolwiek różnice, bo czasami różnice, które nie mają znaczenia, stają u podstaw podziału, co jest niewłaściwe. Otóż ten pierwszy cel, czyli ekumeniczny, współistnieć i nawet współpracować w niektórych dziedzinach. Drugim celem to był wkład duchowy kościołów w pojednanie narodów rosyjskiego i polskiego. I tu niewątpliwie może to być, ponieważ Kościół jest tym, który głosi i powinien realizować pokój. Jezus Chrystus przychodzi, żeby dać pokój. Pokój, który opiera się na prawdzie. I oczywiście prawdzie w duchu miłości. Czasami tutaj my jesteśmy bardzo tacy werydycznie, więc dążący do prawdy, ale bez miłości. To też tutaj nie znajdzie się płaszczyzny pokojowej. Ale idąc dalej, jeśli chodzi o trzeci cel, to miało być wspólne świadectwo chrześcijańskie wobec świata, wobec tych, którzy nie wierzą i również tych, którzy wierzą, ale oni będą widzieli, że jesteśmy jedno, bo znamieniem, powiedzmy, Kościoła, znakiem, to jest jedność. Jedność z Bogiem i jedność rodzaju ludzkiego. Jeśli chodzi teraz o ten konkret. Właściwie Ukraina jest z boku w tym względzie, ponieważ dokument był opracowywany i dokument był podpisywany przez Kościół katolicki w Polsce i prawosławny kościół rosyjski. Ukraina ma swoje przestrzenie i swój kościół pod jurysdykcją Moskwy na terenie Ukrainy. I to jest poważna część, ponieważ obecnie wydaje się, że gdzieś około 7 tysięcy parafii na tamtym terenie. Ale w tym względzie to bardziej może wpływać na tamtym miejscu patriarchat moskiewski niż Kościół katolicki w Polsce.
Ja mówię o porozumieniu pomiędzy też tym nawiązanym kontakcie z patriarchatem właśnie moskiewskim. Czy...
To myślę, że tutaj...
Za wysoko?
To w tym względzie chyba nie ma możliwości. Ja myślę, że tak. Tutaj trzeba rozróżnić pewne sprawy. Tu jest wybitnie działalność polityczna. Wybitnie. Natomiast jeśli chodzi, powiedzmy, o działalność Kościoła, może on wpływać poprzez środki ubogie, to znaczy modlitwa, post, jałmużna.
Dobrze, ponieważ czas jest nieubłagany, a ksiądz biskup jeszcze pędzi na następne spotkanie, więc ja jeszcze tylko zadam pytanie o to, co coraz częściej nam zagląda. Oczywiście jeszcze w Polsce nie ma minaretów. Jeszcze, chociaż już pierwsze meczety powstały, ale one mają tą bogatą i długą tradycję. Również ksiądz biskup na terenie własnej diecezji będzie się z nimi spotykał. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z islamem, czy islam jest rzeczywistym zagrożeniem dla Polski? Czy Polacy mogą mówić, że jesteśmy zagrożeni w jakikolwiek sposób przez islam?
Różnie pojmowany jest islam. Islam to jest religia. I niektórzy z wyznawców islamu uważają, że jest to wymiar wybitnie duchowy. I powiedzmy nawet tak zwany dżihad jest traktowany jako praca, walka ze sobą i duchowa walka, udoskonalenie
się. Tak to Koran ujmuje.
Tak. Natomiast wyznawcy islamu, oni też nie są tak jednorodni. Tam też są podziały. Teraz jeśli chodzi o ekspansję islamu i wyznawców na tereny nowe, trudno mi powiedzieć. Ja trochę zajmowałem się tutaj dialogiem z muzułmanami przez 5 lat tutaj na terenie Polski. Ale w większości przypadków naszych spotkań i rozmów to byli Tatarzy, którzy już od wielu wieków tutaj są w Polsce, a są wyznawcami islamu. Więc te nasze spotkania, one miały charakter bardzo pokojowy, bardzo taki przyjazny. Choć trzeba powiedzieć, że nie można tu mówić o dialogu religijnym. Ze względu na to, że islam właściwie na razie nie jest w stanie, aby podejmować pewne tematy religijne i poddawać dialogowi, jakiejś dyskusji, wymianie zdań, debacie. Nasze spotkania właściwie dotyczyły głównie sfery kulturowej. To znaczy nie dotyczyły kwestii Boga, pojęcia Boga, nawet powiedzmy człowieka, antropologii, czy kwestii eschatologicznych, a bardziej zwyczajów, historii, kultury. Trochę mówiliśmy o przeżywaniu świąt. Natomiast na temat proroka Allaha, na temat Koranu, czy powiedzmy treści Koranu, nie było możliwości, ponieważ tam jest postawa taka, że tam trzeba wierzyć, a nie dyskutować. Inaczej jest przekonanie, że właściwie poza Koranem trudno znaleźć w ogóle prawdę. Nie ma nawet szkoda czasu, by tutaj,
no tak.
To by była profanacja zresztą, gdyby zacząć myśleć, że może jeszcze gdzieś jest lepiej.
Ale ten łagodny wymiar, ale ten łagodny wymiar islamu, jaki mamy do czynienia, tak sobie pozwolę nazwać, w przypadku ludności właśnie pochodzenia tatarskiego, to będzie się zmieniał z biegiem czasu, tak jak w Europie Zachodniej się zmienia, wraz z pojawieniem się ludności napływowej. Do Polski również mamy całe duże grupy, choćby nawet uciekinierów z Czeczenii.
No tak, tutaj, znaczy ja też miałem okazję spotykać się też z grupami już emigrantów, którzy tutaj przybyli. Oni trochę zupełnie inaczej i trochę inną postawę mieli. Do tego stopnia, że nawet wydawało się, że inaczej traktują naszych wyznawców islamu, jakby nieautentycznych. Także owszem, to tu różnice są. Tak.
I bez wątpienia będą się coraz częściej ujawniać. Niestety musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem, ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej, ale rozumiem, że jesteśmy umówieni na następne, księże biskupie, już takie tematyczne i o islamie, i o relacjach z prawosławnymi. Będzie okazja i konieczność porozmawiania.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.